Powiem wam, że kogoś znam. Kogoś, kto zna ponoć jego samego. Ten ktoś mi powiedział, że tamten powiedział, by on mi powiedział, żebym przyszła do niego. Uwierzyłam mu, choć język ludzki czasem przypomina psa, co zerwał się z łańcucha ciemną nocą. Prawda z ust do ust jest całkiem inna, bo nie ludzie, no nie ludzie słowa, ale słowa ludzi niosą. Wiecie, kto to powiedział?
Kaja.
Tak, brawo Dominik. Tak, akurat tutaj... Akurat tutaj to jest piosenkarka, która śpiewa tą piosenkę, ale akurat tutaj ma dużo racji w tej piosence. I ten cytat to jest podobny cytat, który, podobne słowa, które są zapisane w jakiej księdze? No, nikt nie wie? Też, ale taki duży fragment dzisiaj, który sobie przeczytamy. No. W liście Jakuba, tak. To nie słowa, to nie ludzie słowa, ale słowa ludzi niosą. No, bardzo dobrze powiedziane. Tak dzisiaj myślałem nad tymi słowami, bardzo dobrze powiedziane, słuchajcie, bo to jest temat nie tylko, który odnosi się do naszego zboru, ale temat, który w ogóle się zaczął w naszym kraju ostatnio. Temat tego, co mówimy. Temat na tapecie, bieżący można powiedzieć. Często myślimy sobie jako wierzący też, że grzechy języka, bo to trzeba jasno sobie powiedzieć, to są grzechy języka, zaraz będziemy o tym mówić, są mniejsze niż te, które popełniamy swoimi uczynkami. I to jest bardzo duży błąd jako ludzi wierzących, jeżeli tak zaczynamy myśleć. Dlatego, że słuchajcie, w Słowie Bożym, dzisiaj czytałem, ponad 200 miejsc mówi o grzechach języka. Ponad 200 miejsc w Starym i w Nowym Testamencie. I to pokazuje nam to, że to jest dla Boga bardzo ważne. Że Bóg pokazuje, że to jest bardzo ważny problem. I wiecie, kiedy tak myślałem nad tym, to pomyślałem, że my mamy z tym problem między innymi dlatego, że jesteśmy Polakami. To jest takie trochę, może być dziwne, ale tak jest. To wynika z wielu przyczyn. Wiecie, teraz, kiedy się zaczęły te wszystkie historie, prawda, które widzieliśmy w telewizji, dużo osób nagle zaczęło o tym mówić. Nagle zaczęły się pogadanki w szkołach robić, prawda, że jest język nienawiści, że powinniśmy uczyć już od małego dzieci, że mają szanować innych, że mają nie mówić źle o innych, nie szkalować innych, prawda. Ale nikt o tym nie mówił przez 20 parę lat, prawda? Nikt o tym nie mówił od czasu, kiedy Polska odzyskała niepodległość, bo tutaj, myślę, jest korzeń tego wszystkiego. I dzisiaj trochę za taki wzór sobie wziąłem Szwecję. Szwecja jest narodem, który jest totalnie odmiennym od Polski. Kulturowo, z zachowania, z myślenia. I wiecie, taki przykład dam. Tamten problem, powiedzmy, jest marginalny. To jest naród, który zupełnie inaczej funkcjonuje. To jest naród, który uważa za obrzydliwość, że tak powiem, wpychać się z butami w czyjeś życie. To ma swoje plusy i minusy oczywiście. Tam jest dużo ludzi, którzy żyją samotnie, którzy mają choroby psychiczne, ale ludzie nie karmią się, nie fascynują się życiem innych ludzi, o tak powiem. I ma to duży plus. Ja nie mówię, że to jest we wszystkim dobre, ale ma to duży plus. W odróżnieniu od naszego kraju, gdzie ludzie bardzo chętnie mówią i oceniają czyjeś życie i skupiają się nie na swoim życiu, tylko na życiu sąsiada, na życiu kolegi w pracy, prawda? Teraz mam okazję pracować w innym miejscu i siedzę koło takiego miejsca, gdzie dwa razy w ciągu dnia przychodzą ludzie, żeby sobie pogadać. I to jest takie miejsce, które się nazywa miejsce na ploteczki. Wiecie? I to jest naturalne w dzisiejszym społeczeństwie, że ludzie lubią fascynować się życiem innych osób. I tam toczą się takie dyskusje. Wszyscy mówią, no słuchaj, to będziesz najlepiej poinformowany teraz, wiesz, co tu się dzieje i w ogóle, no, wszystkie plotki będziesz znał. Ja mówię, ale ja nie wiem, czy chcę znać te plotki, bo mnie to, po prostu nie interesuje mnie to. To nie jest to, czym ja chcę się karmić. I wiecie, u nas niestety w kraju jest tak, że ludzie bardzo mają wulgarny język, obraźliwy język, nie tylko jeżeli chodzi o wulgarność w sensie słów, ale właśnie ataku, takiej agresji, prawda, szkodliwości dla drugiego człowieka, tak? I znowu to nie wzięło się z niczego. Wiecie, to jest też tak, znowu podam przykład Szwecji, że jeżeli czegoś się zabrania, a potem się na to pozwoli, to działa to zazwyczaj z dwukrotną siłą. I w Szwecji było też tak, że kiedyś Szwecja miała bardzo duży problem alkoholizmu. No i rząd myślał, co z tym zrobić fantem. No i wymyślił, że cały alkohol trzeba usunąć ze sklepów ogólnodostępnych, stworzyć osobne sklepy, które będą takimi enklawami dostępnymi od 18 lat, prawda, i stworzą specjalne torby, które będą opisane, że kupowało się właśnie w sklepie z alkoholem. I to będzie odstraszać społeczeństwo, no bo to będzie miało taki wydźwięk, że jeszcze do tego 5 razy podniesiono ceny tego alkoholu w stosunku do innych krajów. No i teraz czytałem ostatnio, czy to przyniosło efekt. No statystycznie tak, statystycznie poprawiło się, dlatego że po pierwsze alkohol jest bardzo drogi, po drugie trzeba pójść do tego osobnego sklepu, który jest czynny dużo mniej godzin niż wszystkie dostępne inne sklepy, więc trzeba włożyć w to bardzo dużo wysiłku. I pieniędzy oczywiście. Czy przyniosło efekt? Statystycznie tak. Ale powiem wam, że kiedy widzę Szwedów, którzy wyjeżdżają ze Szwecji i wchodzą na prom, to mówię, że nie, to nie przyniosło żadnego efektu. Dlatego, że oni pierwsze co robią, to lecą do sklepu z alkoholem. Jeszcze nie zdążą się rozpakować w swoich kajutach i lecą do sklepu, żeby kupić tani polski alkohol. I upijają się do nieprzytomności. I to, słuchajcie, pokazuje fakt, że kiedy człowiekowi się coś zabrania, to on, okej, on się dostosuje jakoś do tego, ale później, kiedy mu się pozwoli, to działa ze zdwojoną siłą. I myślę, że podobnie było u nas. Przez 45 lat mieliśmy czas, kiedy był czas, kiedy nie można było swobodnie nic powiedzieć, prawda? Mieliśmy ograniczone możliwości, że tak powiem, dyskutowania, no, groziły kary za to, jeżeli człowiek coś niewłaściwego powiedział. I przyszły lata 90. to się skończyło. Ludzie nagle odzyskali wolność. Jest internet, są narzędzia, gdzie mogą wszyscy się wypowiadać. I teraz, kiedy zwróci się komuś uwagę, że przesadza może w tym swoim mowie, że zapędza się za daleko, to zawsze jest ten sam argument, że chcecie mnie cenzurować, chcecie ograniczyć moją wolność, chcecie ograniczyć to, co ja mam mówić. I wiecie, niestety to wszystko czasami przechodzi też do kościoła. Dlatego, że my żyjemy w tym społeczeństwie i musimy uważać na to, żeby to nie stało się naszym standardem. Bo nasz standard nie jest standardem świata, tak? Tylko naszym standardem jest Boże Słowo. I chcę powiedzieć, że to jest temat, który dotyczy wszystkich nas. Mnie także. A może przede wszystkim nawet mnie. Bo każdy z nas ma z tym jakiś problem. I Jakub powiedział w swoim liście, że ten, kto nie uchybia w mowie, to co? To jest mężem doskonałym. I wiecie, to jest taka gra słów tutaj, bo nie ma męża doskonałego na ziemi. Prawda? Wszyscy wiemy, że oprócz Jezusa Chrystusa nikt nie był doskonały, kto chodził po tej ziemi. Więc to jest taki przewrotny tekst Jakuba, który pokazuje, że nikt nie może się uważać za takiego, kto jest doskonały w mowie. I chciałbym dzisiaj, żebyśmy właśnie spojrzeli do listu Jakuba, przede wszystkim do 3 rozdziału. W Księdze Przysłów jeszcze chciałem powiedzieć, w 18 rozdziale, nie musimy tego fragmentu otwierać, jest tylko taki werset. Z owocu swoich ust nasyca człowiek swoje wnętrze, syci się plonem swoich warg. Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. Niesamowite słowo. Śmierć i życie są w mocy języka. I można powiedzieć, że niektórzy nawet mówią, że jest to dzisiaj widoczne bez przenośni, prawda? Śmierć i życie. Słowa mogą spowodować, słowa nienawiści mogą spowodować śmierć, słuchajcie. I nie jest to tylko parafraza tutaj, tak? Śmierć i życie są w mocy języka, lecz kto nim zyskuje przyjaciół, korzysta z jego owocu. Okej, otwórzmy list Jakuba, 3 rozdział i przeczytamy od wersetu pierwszego. Trzeci rozdział od wersetu pierwszego. Niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bracia moi, gdyż wiecie, że otrzymujemy surowszy wyrok. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało swoje utrzymać może na wodzy. A jeśli koniom wkładamy w pyski wędzidła, aby nam były posłuszne, to kierujemy całym ich ciałem. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem, tam, dokąd chce wola sternika. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pysznie się z wielkich rzeczy. Jakże wielki las zapala mały ogień. Język jest ogniem, język jest wśród naszych członków swoistym światłem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia, sam będąc rozpalony przez piekło. Bo wszelki rodzaj dzikich zwierząt i ptaków, płazów i stworzeń morskich może być ujarzmiony i został ujarzmiony przez rodzaj ludzki. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka, tego krnąbrnego zła, pełnego śmiercionośnego jadu. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Tak, bracia moi, być nie powinno. Tak? Zgadzamy się z tym, co Jakub powiedział? Tak, bracia moi, być nie powinno. Niestety często jest. Tak? Bo nie jesteśmy doskonali. To nie jest kwestia, że będę usprawiedliwiał tutaj to, prawda? Nie chcę tego usprawiedliwiać, ale mówię, że niestety tak jest. Każdy z nas jest podatny na to, niestety. I ja sobie wypisałem, tak sobie zatytułowałem, 4 grzechy języka. Oczywiście różnie można sobie to pogrupować, bo kiedy się studiuje w ogóle ten temat, całe książki można na ten temat napisać, ale chciałem taką, dzisiaj nie mamy dużo czasu, więc nie będę bardzo się, że tak powiem, rozwodził, ale takie 4 główne grupy, na które powinniśmy uważać jako wierzący. I kto pamięta, jakie jest 8 przykazanie? Nikt nie pamięta. Cisza. Nie mów fałszywego, co? No, nie mów fałszywego świadectwa, tak? O, brawo, Ciesiu. Nie mów fałszywego świadectwa. Nie zwracamy na to do końca uwagi, bo zawsze jak się pytamy o ósme przykazanie, o czym mówią ósme przykazanie? O tym, żeby nie kłamać, tak? Tak się nam kojarzy, prawda? Żeby nie kłamać. I to jest prawda, bo ono o tym mówi. Ale te ósme przykazanie mówi, nie mów fałszywego świadectwa nie bliźniemu swemu, tylko mówi przeciw bliźniemu swemu. To nie znaczy, że Biblia nie pochwala kłamstwo jako takie. Absolutnie nie. Wiemy, że Słowo Boże mówi, że kłamstwo jest grzechem. Natomiast tutaj konkretnie jest mowa nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nowe tłumaczenie Biblii Gdańskiej mówi dosłownie nie daj fałszywego świadectwa przeciwko swojemu bliźniemu. Wiecie, to przykazanie, kiedy czytałem dzisiaj, prawdopodobnie dlatego w ten sposób Pan Bóg sobie upodobał, żeby je napisać, bo był bardzo duży problem w tamtych czasach, to jest krzywoprzysięstwem. Ludzie po prostu świadczyli nieprawdę przeciwko swoim bliźnim. I tu jest napisane, nie daj fałszywego, czy nie mów fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu. Przeciwko bliźniemu swemu. Więc jest fałszywe świadectwo, które krzywdzi drugiego człowieka, tak? Można powiedzieć fałszywe świadectwo, które zrobi krzywdę drugiemu człowiekowi. I zapisałem sobie pierwszą rzecz taką tutaj, która w odniesieniu do dzisiejszych czasów niestety bardzo pokrywa się z tym przykazaniem. Niesprawdzona lub kłamliwa wiadomość, zwykle powodująca utratę dobrego wizerunku osoby, której dotyczy. Podobnie brzmi? Podobnie brzmi, prawda? Co, o czym mowa? To jest słownik języka polskiego. Dzisiaj trochę ze słownika wziąłem definicji, jako że mieszkamy w Polsce. Co to jest za słowo? To jest słowo plotka. Plotka. To jest definicja plotki. Jeżeli ktoś się zapyta, co po polsku znaczy plotka, to plotka znaczy dosłownie to, co zostało zapisane właśnie w ósmym przykazaniu. To jest mówienie albo nieprawdziwej, albo kłamliwej informacji, tak, wiadomości, która powoduje utratę dobrego wizerunku osoby, której dotyczy. A jeszcze raz przypomnę, o ósme przykazanie mówi, nie mów fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu. Efekt ten sam, ubrany może innymi słowami, tak, ale robi dokładnie tą samą złą robotę. Więc jeżeli ktoś się pyta, jaka jest definicja plotki, to ja go odsyłam do przykazania ósmego. Tam ma definicję plotki. I no powiem tak, no w dzisiejszych czasach oczywiście wiemy, że to jest naturalne. Ludzie wręcz uważają, że nie ma w tym nic złego. To jest takie przyjemne wręcz dla ludzi. Powstają portale, prawda, które plotek, prawda, czy tam jakieś ktoś wchodził kiedyś na te portale? Nikt nie wchodzi oczywiście w zborze, na pewno nikt nie wchodzi. To nie będę pytał nawet. Ale chyba słyszeliśmy przynajmniej, że takowe są. Ludzie lubią się karmić, prawda? Lubią się karmić czyimś życiem, lubią się karmić problemami innego człowieka, tak? I wiecie, dzisiaj sobie napisałem, kiedy się zaczyna plotka, a kiedy się zaczyna stwierdzenie faktu. I przyszła mi do głowy taka ciekawa definicja, że jest pewien mechanizm powstawania plotki. Na przykład, brat Wiesław kupił sobie nowy samochód. Ktoś mówi taką informację, przekazuje drugiej osobie. Brat z Boże kupił sobie nowy samochód. Czy to jest plotka? Nie, to nie jest plotka, to jest nic złego, prawda? Jest to stwierdzenie faktu. Ale przy okazji dodał do tego takie słowa. Ciekawe, skąd wziął na to pieniądze. I samo stwierdzenie jeszcze tego też jeszcze nie jest do końca plotką. Ale wiecie, ktoś pamięta, kiedyś była taka gra w głuchy telefon. Pamiętacie? Ona polegała mniej więcej na tym, że uczestnicy zabawy, co jest napisane w definicji, bo to już tyle lat temu było, że sam zapomniałem, o co tam chodziło. Uczestnicy zabawy siadają w kręgu i wybierają osobę, która rozpocznie grę. Jej zadaniem jest wymyślenie słowa lub zdania, które na ucho, powiedziane na ucho, jest szeptane kolejnej osobie. Ta zaś w taki sam sposób przekazuje następnej dokładnie to, co zrozumiała. I tak aż do ostatniego uczestnika gry. Ostatnia osoba głośno powtarza to, co usłyszała. Zabawa polega na tym, że przekazywana wiadomość nie jest powtarzana. Przekazujący wypowiada słowo lub zdanie tylko raz, co powoduje, że jest ona stopniowo zniekształcana. Jej końcowe brzmienie jest na ogół całkowicie odmienne od pierwotnego. I to jest właśnie mechanizm plotki, słuchajcie. Kiedy ktoś powie coś i na końcu dociera do kogoś zupełnie inna informacja. I na przykład przychodzi do pastora człowiek, mówi, wiesz co, słyszałem, że brat Wiesław to ukradł samochód. To jest może takie drastyczne porównanie, ale często tak jest, słuchajcie. Ta informacja jest zupełnie inna od rzeczywistej. I właśnie to powoduje, ta osoba, która powiedziała pierwsza tą informację, ona nie widzi nic złego w tym. Ona tylko tak zastanawiała się głośno, prawda? Taką głośną myśl powiedziała, ale ta końcowy efekt tego może bardzo skrzywdzić tę osobę, może rzucić jakieś bardzo mocne oskarżenie, tak, na tę osobę, która jest niczemu niewinna. I to pokazuje po prostu, słuchajcie, że to, co musimy się 5 razy zastanawiać nad tym, co mówimy. To jest do każdego z nas to mówię i do siebie tak samo. Musimy bardzo zwracać uwagę na słowa, bo słowa mogą w efekcie spowodować wielką krzywdę. I w liście Jakuba dalej, w 4 rozdziale, teraz możecie przełożyć jedną kartkę dalej. Otworzę Biblię. Tym razem sobie wypisałem wersety, ale przynajmniej wiedzieć, czy dobrze mówię, żeby przekładać kartkę. No właśnie. 4 rozdział. Tak, przełożymy kartkę. Od 11 wersetu przeczytamy. I to jest druga rzecz. Pierwsza rzecz to jest plotka. To jest pierwszy grzech, tak, który czyni nasz język. Druga rzecz. Nie obmawiajcie bracia jedni drugich. Kto obmawia brata albo osądził swego brata, obmawia prawo i sądzi prawo. Zaś jeśli sądzisz prawo, nie jesteś wykonawcą prawa, lecz sędzią. Nie obmawiajcie bracia. Co to znaczy obmawiać? Taki, to ja dzisiaj mówię, zwróciłem się do słownika języka polskiego może, bo nie chciałem w greckim słowie tutaj szukać, bo to bardziej jest tutaj mowa, wiadomo o czym jest mowa, Jakub wiadomo o czym pisze. Nie pisze o jakichś filozofiach, mówi o bardzo prostych rzeczach. I te słowa raczej dobrze są przetłumaczone, które on tutaj napisał po grecku, odniesione na język polski. I użyte jest to obmawiać. Co to znaczy obmawiać? Obmowa dosłownie jest to celowe przekazywanie o kimś niekorzystnych lub złośliwych informacji. Celowe przekazywanie o kimś niekorzystnych lub złośliwych informacji. Wiecie, kiedy czytałem dzisiaj trochę właśnie na temat obmowy, jeszcze sobie poczytałem, co na to mówią różni ludzie, którzy się bardziej znają na psychologii niż ja. Zapytano pewną panią psycholog, zacytuję ją tutaj, bo ją cytuję, nazywa się pani Joanna Nowak, można sobie sprawdzić. I ona ciekawy artykuł napisała na temat obmowy, ale wypisałem takie jedno zdanie, które powiedziała. Dlaczego, zapytał się ten dziennikarz, dlaczego ludzie lubią obmawiać innych ludzi? Dlaczego mają taką potrzebę? Dlaczego czują satysfakcję w tym, bo często tak jest, że to jest przyjemne, prawda, kiedy można pomówić o innej osobie. Dlaczego tak jest? Dlaczego jest taki ludzki mechanizm, że lubimy obmawiać innych ludzi? I ta pani powiedziała taką rzecz. Przyczyną obmawiania innych są własne, zwykle nieodkryte wady i kompleksy. W psychologii nazywamy to projekcją, mechanizmem obronnym, którego zadaniem jest sprawienie, by nasze ego lepiej się poczuło. Prosta sprawa, prawda? Chcemy się lepiej poczuć, skupiamy się na problemach, czy tam na niedociągnięciach drugiej osoby. I często niestety to robimy, bo my jesteśmy w czymś dobrzy, a ta osoba akurat w tym nie jest zbyt dobra, więc możemy się poczuć lepsi, prawda? I możemy sobie powiedzieć, o, on to jest taki i taki, prawda? Ja to tak nigdy bym nie zrobił, ja bym tak nigdy nie postąpił. I to jest właśnie ten mechanizm, o którym tutaj mówimy. I to jest obmowa, tak? To jest to, kiedy celowo przekazujemy o kimś niekorzystne lub złośliwe informacje. Jest taka, powiedziałbym, w tej grupie mocniejsza rzecz obmowy, albo taka bardziej z premedytacją obmowa, i ona się nazywa oszczerstwo. To słowo też często występuje w Biblii. Oszczerstwo. I czym się różni obmowa od oszczerstwa? Obmowa od oszczerstwa się różni mniej więcej tym, czym jest motywacja, prawda? Czy jakie mamy motywy. Bo w przypadku obmowy, prawda, no to tak jak tutaj słyszeliśmy, to jest prawda, że chcemy jakby poczuć się lepiej, chcemy takie podbudować swoje ego. Natomiast w przypadku oszczerstwa jest to kłamliwa wypowiedź mająca na celu skompromitowanie, poniżenie lub ośmieszenie kogoś. Niby podobne, ale są właśnie inne motywacje. I oszczerstwo zazwyczaj jest używane w celu osiągnięcia jakiejś osobistej korzyści. Coś takiego z premedytacją, prawda? Kiedy chcemy wykończyć przeciwnika. I to niestety nie są rzeczy, które omijają zbory, słuchajcie. Może my nie jesteśmy dużym zborem, może tego problemu akurat nie ma tutaj. Mam nadzieję, ale w wielu zborach jest rywalizacja między na przykład starszymi, który jest lepszy, który ma większe wpływy, który ma lepsze dojście do pastora, prawda? I wtedy zaczynają się takie rzeczy, zaczynają się oszczerstwa, zaczyna się rzucanie oskarżeń jeden na drugiego. Jest to robione po prostu z czystą premedytacją wtedy. I jest to duży problem. I my jako Kościół też powinniśmy na to bardzo uważać, bo jest to bardzo, bardzo dla drugiej osoby no, straszne. Kiedy zostanie na nią rzucone jakieś oszczerstwo, które nie jest prawdą. To są dwie, to jest druga rzecz, obmowa o szczerstwo, prawda? Trzecia rzecz, o której chciałem wspomnieć, też jest zapisana. Wszystkie te rzeczy praktycznie są zapisane właśnie w liście Jakuba. On, cały ten wywód właśnie, który mówi o języku, no, różne myśli tutaj widzimy. I w 13 wersecie mam zapisane takie słowa. Kto jest wśród was mądry i doświadczony, ten niech w łagodności i mądrości przedstawi swoje uczynki ze szlachetnego sposobu życia. Ja tutaj sobie zapisałem taką rzecz jak narzekanie i krytykanstwo. Narzekanie i krytykanstwo. Wiecie, kiedy słyszałem, kiedy się pytają obcokrajowców, jaka jest najlepsza zaleta i wada Polaków? No, często wymieniają dwie rzeczy. One się bardzo często powtarzają. Zaletą gościnność. To jest jednak mimo wszystko jeszcze w Polsce widoczne, że jesteśmy gościnni, trzeba o tym wspomnieć. Ale druga rzecz, ta negatywna właśnie, to jest narzekanie. To jest nasz, powiedzmy, sport narodowy taki, narzekanie. Ludzie po prostu uwielbiają narzekać. Uwielbiają narzekać na politykę, uwielbiają narzekać na pogodę, uwielbiają narzekać na zdrowie, uwielbiają na wszystko narzekać. I ja nie mówię tutaj o wszystkich ludziach, prawda, ale niestety często to jest widoczne. Często to jest widoczne. I znowu, jak się wyjedzie za granicę, wyjedzie się do Skandynawii chociażby, tam nie istnieje coś takiego w ogóle. Ludzi do głowy by nie przyszło, że się spotkać i narzekać. Albo żeby krytykować po prostu, ciągle skupiać się, mieć takiego ducha krytycyzmu. I niestety, ale często ten duch krytycyzmu właśnie też się pojawia w Kościele. Kiedy są ludzie, którzy często nic nie robią, a krytykują. Bo najczęściej tak jest, wiecie, że najwięcej krytykują ci, którzy najmniej robią. Bo często ci, którzy robią, to wiedzą, jakie jest związane z tym wysiłki, jakie są związane z tym okoliczności, a ci, którzy nie mają o tym pojęcia, to jedyną rzeczą, którą mogą zrobić, to krytyka. I to czasami taka pusta krytyka. Ja nie mówię o tym, że nie można do kogoś przyjść. Mama ostatnio do mnie przyszła i powiedziała, że chyba mało się przygotowałem do studiów. No ja mogę o tym powiedzieć, bo ja sobie cenię takie rzeczy. Nie wiem, czy powiedziała prawdę, ale powiedziała mi pewną uwagę i uważam, że to jest dobra rzecz. Nie ma w tym nic złego, nie widzę w tym nic złego, że jeżeli ktoś ma jakieś przemyślenia czy jakąś uwagę, przychodzi do tej osoby i mówi to. Ale wiecie, to nie chodzi mi o takich ludzi, chodzi mi o ludzi, którzy żyją krytyką. Bo są tacy ludzie w zborach, nie wiem, nie chcę tutaj mówić, że to w naszym zborze akurat są tacy ludzie, ale często są w zborach tacy ludzie, którzy po prostu karmią się krytyką. Żyją tylko tym, żeby po prostu skupić się na tym wytykaniem różnych rzeczy, prawda? Ale nie mają już pomysłu na to, żeby zrobić coś w tym kierunku. I krytyka, taka pusta krytyka, różni się od konstruktywnej krytyki tym, że ktoś tylko mówi. A nie przyjdzie na przykład, powie, bracie, słuchaj, ja chciałbym po prostu zrobić to inaczej, ale chcę się zaangażować w to, chcę pomóc, mam pomysł, jak to zrobić i chcę włożyć to też swój wysiłek, swoje umiejętności, swoje możliwości, prawda? I to jest właściwe. To jest właściwe nastawienie wtedy, nie? Ale takie krytykanstwo, takie narzekanie w kółko, że jest źle, prawda, że jest niedobrze, że powinno się coś zrobić, żeby było lepiej, bo cały czas po prostu jest źle i to po prostu jest bardzo, bardzo zła rzecz też. Bardzo, bardzo negatywny skutek może mieć, tak? Bo to nie tylko powoduje frustrację, prawda, samą w sobie, ale też zniechęcenie dla tych osób, które mają jakąś służbę, które angażują się w jakąś służbę, tak? Kiedy przychodzi w kółko taka osoba i mówi, o, źle to robisz, ty powinnaś to inaczej robić i tak dalej, i tak dalej. Więc krytyka właśnie, krytykanstwo i narzekanie. I innym jeszcze objawem tego, że ktoś w kółko narzeka, jest to, że nie patrzy na Boże błogosławieństwa, które ma w swoim życiu. Nie widzi, nie dostrzega tych błogosławieństw, tylko się skupia na tym, co jest złego po prostu. I my też jako Kościół powinniśmy nie chodzić w tym duchu, prawda? Nie chodzić w tym polskim duchu, mogę powiedzieć, o tak. Żeby po prostu w kółko narzekać. Ale skupić się rzeczywiście na tym, nawet słyszałem o tym, żeby każdego dnia człowiek mógł sobie pod koniec dnia napisać 20 rzeczy, które dostał dobrego od Boga, jakichś dobrych doświadczeń, dobrych przeżyć, co dobrego Bóg mu dał, prawda, w ciągu przeżytego dnia. No i niektórzy mogą powiedzieć, o, to nie w Polsce, ale słyszałem, że to działa, że wierzący mówią, że to działa, że to jest dobra rzecz. Żeby patrzeć sobie na każdy swój dzień i zrobić sobie, wypisać sobie 20 rzeczy, które w ciągu dnia dobrych pomógł nam Bóg, albo wesparł nas Bóg, albo co dobrego powiedział nam Bóg w swoim słowie. I to jest taką zachętą wtedy dla nas, słuchajcie. To powoduje, że właśnie nie wtapiamy się w ten cały duch narzekania, krytycyzmu, malkontenstwa takiego i po prostu widać w nas, że Bóg działa, tak? To jest trzecia właśnie rzecz, czy grzech języka, tak? Krytykanstwo i narzekanie. I czwarta rzecz, którą uważam, że mało o tym się mówi, a jest ważna tutaj do tego, żeby o tym powiedzieć też dwa słowa, nazywa się pochlebstwo. Wiecie, co to jest pochlebstwo? Ktoś wie, co to jest pochlebstwo? To jest to, chwali się, pochlebcy nadmiernie chwalą, a usprawiedliwiają błędy. Nadmiernie się chwali kogoś, a usprawiedliwia błędy i ma się z tego jakąś korzyść. I na to niestety też trzeba uważać w Kościele. Dlatego, że wierzący wcale tutaj często nie różnią się od świata. Jeżeli widzą, że mogą mieć jakiś zysk, to często starają się schlebiać, żeby mieć sobie jakąś korzyść. I wiecie, jest słowo w księdze Izajasza, które bardzo mocno o tym mówi. Izajasz 5, rozdział 20, werset. Biada wam, którzy nazywacie złe dobrym, a dobro złym. Biada wam, którzy nazywacie zło dobrym, a dobre złym. Tak? Uważajmy na to, bo to jest też bardzo niebezpieczne, tak? Kiedy język może być wykorzystywany też i do takich rzeczy. I ktoś powiedział, że jak oliwa podsyca ogień, tak pochlebcy zasilają grzech. To są słowa, które były powiedziane, nie wiem, chyba w XIV czy w XV wieku. Dzisiaj, kiedy czytałem właśnie o pochlebstwach, znalazłem taki cytat właśnie. Oliwa podsyca ogień, pochlebcy zasilają grzech. Także ja sobie wypisałem cztery takie główne grzechy języka właśnie. Plotka, obmowa i oszczerstwo, narzekanie i krytycyzm, krytykanstwo i pochlebstwo właśnie. I wiecie, Jezus to podsumował w trzech słowach, w trzech zdaniach. Cały ten mój wywód dzisiejszy, można powiedzieć. W Ewangelii Mateusza w 12 rozdziale, jak chcecie, możecie ze mną otworzyć. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 35 werset. W trzech zdaniach podsumował to wszystko, co ja dzisiaj tutaj mówiłem przez 20 minut. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów swoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Na podstawie słów swoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony. Ale zobaczcie, co tu jest napisane jeszcze raz. Zwróćcie uwagę. My się nad tym nie zastanawiamy nigdy, ale czasami warto. A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. To nie jest mowa o niewierzących ludziach. To się nie zamyka do niewierzących ludzi. Tu jest mowa o tym, że z każdego nieużytecznego słowa każdy będzie musiał zdać sprawę przed Bogiem. Ja wiem, że to jest trudne do ogarnięcia, prawda? Trudne do wyobrażenia, ale wiele rzeczy jest trudnych do wyobrażenia, jeżeli chodzi o Boże sprawy. Tak Pan Jezus powiedział. Ja go tylko cytuję. Nie chcę nawet się wgłębiać tutaj i komentować tego. Apostoł Paweł dodał jeszcze w pierwszym liście do Koryntian w 6 rozdziale, wymienił, prawda, z całą tą listą ludzi, którzy nie osiągną Królestwa Bożego, powiedział, że oszczercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Oszczercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Też nie będę tego komentował. Pokazuje to tylko wagę tego, jaką moc mają słowa, słuchajcie. Jaką moc, Biblia pokazuje, jaką moc mają słowa. I nam się wydaje to, że tak po prostu mówimy sobie, odmówimy, wiecie, w naszej kulturze europejskiej po prostu przyjęło się, że słowa już nie mają wagi. Że dzisiaj słowo to jest puste słowo często. Że dzisiaj to jedynie do notariusza trzeba pójść, prawda? Mieć pięć pieczątek, żeby coś było, że coś miało moc. Żeby dokument miał moc. A słowo mówione po prostu nie ma żadnej mocy dzisiaj w świecie. U nas, w tej naszej europejskiej kulturze. Wiecie, na Bliskim Wschodzie w wielu krajach jest tak, że słowo ma jeszcze moc. I kiedy z kimś się umawiamy na przykład, to nie ma takiej możliwości, że to pójdzie w niepamięć. Tylko ta druga osoba nie tylko będzie pamiętać o tym, ale będzie egzekwować to, co powiedzieliśmy. Jeszcze są miejsca, gdzie ludzie przywiązują do tego bardzo dużą wagę. I wiecie, na koniec chciałem też, zacząłem cytatem, a chciałem przeczytać, znalazłem taką bardzo ciekawą przypowieść. I chciałbym, żebyśmy ją zapamiętali. Może nawet nie całe kazanie, które dzisiaj mówiłem, ale to wystarczy tą przypowieść, bo ona jest, czy całe kazanie też by dobrze było oczywiście, czy wersety, ale chciałbym, żebyście pamiętali tą przypowieść, albo przepraszam, coś mi zaschło w gardle dzisiaj. Albo nawet jeżeli nie zapamiętacie, to można sobie ją potem wygooglować. Przypowieść się nazywa O trzech sitach. Czy ktoś słyszał taką przypowieść? O trzech sitach. Do mnie słyszałeś, tak? No dobrze, przynajmniej jedna osoba. Ale zachęcam, żeby... To jest oczywiście świecka, to nie ma tutaj biblijnego żadnego tekstu, ale ona ma bardzo, przekazuje bardzo mądrą prawdę. I na koniec ją przeczytam. Posłuchajcie uważnie. Któregoś dnia zjawił się u filozofa Sokratesa jakiś człowiek i chciał się z nim podzielić pewną wiadomością. Posłuchaj, Sokratesie, koniecznie muszę ci powiedzieć, jak się zachował twój przyjaciel. Od razu ci przerwę, powiedział mu Sokrates, i zapytam, czy pomyślałeś o tym, żeby przesiać to, co masz, do powiedzenia przez trzy sita. Przez trzy sita. A ponieważ rozmówca spojrzał na niego nic nie rozumiejącym wzrokiem, Sokrates tak to objaśnił. Otóż, zanim zaczniemy mówić, zawsze powinniśmy przesiać to, co chcemy powiedzieć przez trzy sita. Przypatrzmy się temu. Pierwsze sito to sito prawdy. Czy sprawdziłeś, że to, co masz mi do powiedzenia, jest doskonale zgodne z prawdą? No, nie, słyszałem, jak o tym mówiono i... No cóż, sądzę jednak, że przynajmniej przysiałeś to przez drugie sito, którym jest sito dobra. Czy to, co tak bardzo chcesz mi powiedzieć, jest przynajmniej jakąś dobrą rzeczą? Rozmówca Sokratesa zawahał się, a potem odpowiedział, no nie, niestety, to nie jest nic dobrego, wręcz przeciwnie. Westnął filozof. Pomimo to, przypatrzmy się trzeciemu situ. Czy to, co pragniesz mi powiedzieć, jest przynajmniej pożyteczne? Pożyteczne? Raczej nie. W takim razie nie mówmy o tym wcale, powiedział Sokrates. Jeżeli to, co pragniesz mi wyjawić, nie jest ani prawdziwe, ani dobre, ani pożyteczne, wolę nic o tym nie wiedzieć. A i tobie radzę, żebyś o tym zapomniał. Amen.